Piotrek, tam w twoich wypowiedziach pojawiła się kwestia, takie zdanie, sformułowanie, no to nie jest informacja przetworzona, więc można udzielić. To o co chodzi? Wytłumacz naszym słuchaczom, o co chodzi z tą informacją przetworzoną.
Twórcy ustawy o dostępie do informacji, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich był inicjatorem, Henryk Wujec był posłem sprawozdawcą i ustawa zauchwalona na samym końcu posiedzeń Sejmu, już w ostatnim posiedzeniu uchwalono, tak mało kto sobie zdało sprawę, co ona zmienia, to była zmiana fundamentalna. Założono w tej ustawie, profesor Górzyńska była głównym ekspertem śniżająca, że musi być jakiś zawór bezpieczeństwa. I ten zawór bezpieczeństwa miał zapewniać, że jeżeli wnioskodawca będzie, no właśnie, wskazano na dwa zagrożenia, pieniacze, to jest pierwsza sprawa, i studenci, co ciekawe. To w materiałach sejmowych, ja doktorat o tym pisałem, jest wskazane, że student, jeżeli nie będzie miał takiego ograniczenia, to on może na przykład wziąć temat pracy, twój, prawda, jakieś sprawa publicznego, gospodarczego i powiedzieć do tam gminy albo do Urzędu Ochrony Konkurencji, no proszę mi tu przygotować, tu jest plan, rozdziały, proszę wypełnić treścią. No właśnie nie. Oczywiście jest to trudne zagadnienie, ono jest trochę demonizowane. Informacja przetworzona, mówiąc tak w największym skrócie, jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie, SK 27/14, który stanowi, że informacja przetworzona, to są dwie grupy sytuacji. Pierwsza to jest taka sytuacja, w której ktoś wnosi o udostępnienie informacji, której ty nie posiadasz, ale możesz ją wytworzyć z tego, co posiadasz. Mhm. Jeżeli na przykład, załóżmy, zadam pytanie, bazujmy na uczelni, zadam pytanie, jakie są wydatki na promocję, no to kwota jest powiedzmy tam milion, czy tam nieważne ile tam jest, milion niech będzie tak prosto, i to jest informacja publiczna. A teraz gdybym poprosił, żeby ten milion rozdzielić mi na 20 moich parametrów, podziałem na wydziały, na instytuty, na pracowników, 5 lat stażu, 10 lat stażu i tak dalej, unijne, pozaunijne, poza województwo, poza Polskę i tak dalej, to już jest mieszanie w tej informacji istniejącej pod kątem jakichś parametrów, czyli trzeba dokonać pewnej analizy, zestawienia jakiegoś syntetycznego i wytworzyć nową informację, której nie mamy, ale z tego, co posiadamy. To jest pierwszy przypadek i on jest bardzo rzadki w praktyce. To jest tak zwana klasyczna informacja przetworzona, albo jak Trybunał powiedział, ujęcie jakościowe. Natomiast druga sytuacja pojawiła się w orzecznictwie mniej więcej w 2011 roku, bo taka sędzia Irena Kamińska, WNSA, już nie orzekająca, która kiedyś powiedziała, że właśnie jest taka możliwość, że suma informacji prostych może być uznana za przetworzenie, ale tylko wtedy, jeżeli suma działań prostych, podam przykład, ze swojej istoty nie są przetworzeniem, ale ich ilość powoduje paraliż tej instytucji, że w tym urzędzie, w tym rektoracie, w tym dziekanacie, w rektoracie, bo tym organem będzie rektor co do zasady, wszyscy musieliby nic innego nie robić, tylko skupić się na odpowiedzi tego wnioskodawcy. No, to wtedy pod takimi warunkami można uznać, że to jest taka ekstraordynaryjność, że to jest przetworzenie. I teraz przykład, taki najczęściej w praktyce występujący. Jeżeli ja występuję o 20 tysięcy stron A4 czegoś tam i zakładam, że ona jest w całości jawna, ten nośnik, to jest pracochłonne, ale to nie jest przetworzenie. Ksero i tak dalej, to może być. Ale jeżeli z tych 20 tysięcy stron, czy 5 tysięcy, trzeba każdą kartkę wziąć, przeczytać ze zrozumieniem, zanonimizować to, co można, a co nie można udostępnić, to jest klasyczne przetworzenie. To jest ta druga grupa.
A to nie jest wtedy informacja trudno pozyskiwalna, istniejąca?
Takiego...
Ja wiem, ale pojawia się w orzecznictwie, że rozróżnienie właśnie na przetworzoną, a tą właśnie, tak jak mówisz, że trzeba ją zestawić, pracochłonną. Tak?
To jest bardzo wąska granica.
Trzeba zestawić, tak. Bo mamy na przykład 10 tysięcy systemów i w systemie wszystko jest.
Na przykład, tak.
Trzeba tylko kliknąć, wyciągnąć.
A trzeba je zmigrować, połączyć, wyciągnąć.
Na przykład.
No i to jest przetworzenie. Ono w praktyce, wbrew pozorom, takie żywe, praktyczne, występuje rzadko. Bardziej jest sytuacja, którą ja obserwuję, że to jest nadużywanie tego. Czyli jak urzędnik nie za bardzo wie, co zrobić, to co? No to w przetworzenie. Klasyczny przykład, kiedyś samorząd notariuszy dawno temu w Warszawie, to chyba pana naczelna nawet ta izba, wystąpiła tam jakaś osoba o wniosek o dostęp do informacji, o orzeczenia dyscyplinarne, i oni powiedzieli, nie, bo to skala jest taka, że to trzeba zanonimizować, to jest przetworzenie i tak. Trafiła do sądu i sąd zapytał, ile było tych spraw? Jedna była. Więc nie ma mowy o żadnym przetworzeniu. No ale teraz zaczęliśmy ciastko, ale nie dokończyliśmy.
Nie jemy nic przeciw.
Nie, jesteśmy już przy dziurce, ale musimy do końca dojść. I teraz jest tak, że przy informacji prostej każdy ma prawo do informacji i oni muszą się tłumaczyć. Przy informacji przetworzonej jest założenie takie, że ten pytający, choć ocenia to organ, ten pytający musi wykazać, że przetworzenie tej informacji, uwaga, leży w interesie publicznym, jest istotne dla interesu i jest w stopniu szczególnym istotne. I to już jest gradacja taka, którą mało kto jest w stanie spełnić. Ja zawsze mówię na szkoleniach, podaję taki przykład i z tego mnie znają. Ten przykład polega na tym, że jak ktoś siedział sobie zając i pisał na łopianie, prawda, doktorat, podchodzi do niego Wilk i pyta, co ty piszesz, bo ty pisać nie umiesz. Napiszę doktorat, proszę pana Wilka, na temat wyższości intelektualnej nas zajęcej nad wilkami. No wiadomo, że Wilkowi się teza nie spodobała i tam go, prawda, złomotać. Chciał, wyskoczył niedźwiedź i niedźwiedź złomotał Wilka i mówi, słuchaj, durniu, najważniejsze jest, kto jest promotorem, a nie kto pisze i co pisze. Dokładnie tak jest w przetworzeniu. Jeżeli o informacji przetworzonej występuje taki niedźwiedź przysłowiowy, to wtedy on ma bardzo duże szanse, że on w sądzie to wygra. Czyli dziennikarze, różne organizacje pozarządowe, ale nie takie, które mogą istnieć 20 i 30 lat, że one sobie zapiszą w statucie, że tu chronimy demokrację, tak? Ale nic nie robią w tym temacie. Muszą być aktywne podmioty, które jakby na szali tych interesów publicznego i prywatnego zrównoważą to, że w tym urzędzie pani Zosia i sześć innych pani Zoś, to ona będzie nic innego nie robić, tylko anonimizować przez 2 tygodnie tamte jego dokumenty. Co on z tym zrobi? Bo przecież on jak dostanie tą informację, to może wrócić do kosza. I to jest trudne. To jest trudne i tutaj administracja się tego łapie często. Trochę nadużywa moim zdaniem tej sytuacji, no ale to jest taka jedyna sytuacja, która jest wyjątkiem od zasady, że pytać może każdy, nie musi się tłumaczyć. Tutaj trzeba wykazać. Dlatego zawsze mówię wnioskodawcom, prowadzę takie poradnictwo przez internet. Mianowicie dobrze się zastanów, co ty chcesz otrzymać. Przemyśl ten swój wniosek. Nie na zasadzie taki, że ty wieczorem tam w lewym uchu gdzieś usłyszałeś na TikToku, piwko co otwierasz i tutaj wszystkie kancelarie premiera, prezydenta będą, prawda, się kłaniać, bo tu obywatel, suweren przyszedł i myśli, że on tu będzie myślał, co on tam chciał. Przemyśleć ten wniosek, przygotować się do tego wniosku. To jest czas niestracony, precyzyjny musi być. Tam naprawdę po drugiej stronie nikogo nie obchodzi, dlaczego ty pytasz. A nie, ludzie czasami zaczynają, uzyskałem grant, będę tu działalność prowadził. No to od razu urzędnik mówi, no to nie jest działalność w ogóle w dostępie do informacji, to jest może ponowne wykorzystywanie, jest to drewna taka ustawa, jak doskonale wiesz, to też martwa w praktyce. Ale może nie do końca martwa. Dwie książki o tym napisałem, ale martwa, no, można powiedzieć. Nie piszcie za dużo, bo to naprawdę nikogo tam nie interesuje. Krótko i na temat.
Co nie zawsze w przypadku Polaków jest łatwo, bo lubimy się rozpisywać chyba.
Lubimy się rozpisywać i powiem tak, że te całe postępowanie w zakresie dostępu do informacji jest odformalizowane. To jest taka cecha permanentna. Ona jest z punktu widzenia obywatela dobra. No bo ten obywatel, prawda, może sobie właśnie, jak przysłowiała posłanka, uczestnicząc w karesie w wannie, to on może też w wannie siedzieć i pisać wniosek. Może, oczywiście, jak najbardziej. Z maila może wysyłać, może dzwonić, może przyjść osobiście. Tylko te odformalizowanie ma pewne granice, które odnoszę takie wrażenie, że w ostatnim czasie zaczynają sądy bardzo usztywniać swoje stanowisko, dlatego że ja od zawsze mówię, że to, że każdy może pytać, to nie znaczy, że wniosek moim zdaniem może być anonimowy. Bo to są jakby dwie różne rzeczy. Bo wtedy właśnie dochodzimy do takiej sytuacji, w której nagle administracja, ja ostatnio prowadziłem takie szkolenie dla jednej ze służb specjalnych, gdzie oni mają wnioski, co ewidentnie napisane przez bota. Tylko nie jesteśmy w stanie tego udowodnić. Po składni nawet widać, że to są zlepki z internetu jakichś wniosków, polepione bez sensu i teraz co ten urzędnik ma zrobić?
Odpowiedzieć.
No jaki jest ratio legis odpowiadania na zadawane pytania przez algorytmy? Moim zdaniem nie po to została ustawa o dostępie do informacji stworzona. Ona ma na celu kontrolować władzę.
Tak jak mówisz, najpierw trzeba wiedzieć, że to algorytm.
No właśnie i dlatego ja uważam, że przy nowelizacji ustawy, do której już namawiam od 10 lat, w samorządzie terytorialnym opublikowałem długi artykuł kiedyś, trzeba zmienić to. Trzeba, uważam, bo byłoby to bez szkody dla całości, gdybyśmy wprowadzili zasadę, że wniosek o dostęp może być złożony tylko w sposób identyfikujący w rozumieniu KPA, czyli taki, że wiemy, kto rozmawia, wiemy, kto pyta. No ale to jest, oczywiście te wszystkie organizacje pozarządowe to będą krzyczeć, że to jest
no, ograniczenie no.
I tak dalej, ale no...
Pytanie, czy jesteśmy w stanie oddzielić człowieka od bota? Pewnie w większości przypadków tak, ale czasem bywa to dość trudne.
Chodzi o to, żeby nie było tak, że dobrze nastawiony organ, urząd cały do dostępu do informacji wykonuje idiotyczną robotę, której nikt nie czyta po prostu. I to nawet człowiek tego nie kontroluje, bo to jest, Ministerstwo Pracy miało kiedyś, no się tam trochę inaczej to nazywało, miało taką sytuację, że oni przez krótki okres dostali 20 tysięcy wniosków. I to były wnioski generowane przez tego typu boty. No i sobie jakoś z tym poradzili, natomiast chyba nie o to chodzi w dostępie do informacji. My tak lubimy w Polsce tak trochę wykoślawiać te prawa. Żeby brakuje mi takiego właśnie zdroworozsądkowego podejścia. Są oczywiście składy orzekające, które mają takie zdroworozsądkowe podejście i jest jakaś tam nadzieja.
Tematyka, słuchajcie, pewnie nie byłaby wyczerpana dostępu do informacji, gdybyśmy rozmawiali tutaj do północy.
O, właśnie, do północy. To jeszcze jeden przykład podam, bardzo ciekawy. Orzecznictwo dotyczące odpowiedzi na pytanie, czy jak tutaj wszyscy siedzimy jako nauczyciele akademicy, czy może nas z zewnątrz ktoś zapytać o pytania egzaminacyjne, które będą na... Ja mam teraz egzamin zaraz ustny, pytania są w sylabusie sprawy administracyjnej. Czy to jest informacja publiczna? I część składów orzekających na początku mówiła, nie no, bo to instytucja publiczna, no to tak, prawda, i tak dalej. Ale ja od początku mówiłem, że zaraz po składzie, to są zakłady administracyjne, to jest pewna więź wewnętrzna. Co innego jest, to jest publikowane na naszej stronie, pytania na egzaminach magisterskich, czy na tym kończącym. Co innego jest egzamin państwowy na prawo jazdy, na lotnika i tak dalej, i tak dalej. I tu orzecznictwo, co ciekawe, sędzia Szustakiewicz w NSA, zresztą akademik, zmieniło stanowisko. Powiedziało nie, że tego typu właśnie pytania takie, które nie kończą bytności tego studenta na zewnątrz, tylko dają mu zaliczenie ćwiczeń, dają mu zaliczenie z laboratoriów jakichś i tak dalej, są dokumentem wewnętrznym.
A egzaminy też?
No, jeżeli one nie są egzaminem kończącym cykl kształcenia, czy nie dają mu magistra, czy licencja, czy inżyniera, to to są te dokumenty wewnętrzne. Tak się raczej uznaje. Chociaż to nie oznacza, że ty nie możesz tego udostępnić. Możesz. I tak się bardzo często dzieje, że przecież jak sobie internet prześledzimy, wielu wykładowców, poza tym, że są strony związane z sylabusami, to mają własne strony, na których też zamieszczają te sylabusy, też zamieszczają literaturę, zamieszczają pytania. Także tu dostęp do informacji jest ciekawy i należy go obserwować.
Niech to będzie puentą naszej dzisiejszej audycji. Gościem naszego sympatycznego spotkania był profesor Piotr Sitkiński. Piotrek, bardzo Tobie dziękujemy za spędzony czas.
Dziękuję uprzejmie.
Poświęcony, wiem, że jesteś człowiekiem zajętym, także życzymy Tobie...
Tak, tylko proste sprostowanie. Nie jestem profesorem. Jestem adiunktem, więc nawet nie jestem uczelnianym profesorem. Jestem
Niech
doktorem
to będzie tabitora. Dobrym prognostykiem na przyszłość.
No, być może.
A za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Jakub Zięty.
I Michał Goronowicz.
Piotr Sitkiński.